uśmiechem na twarzy.
Nasz czarny kot, stary kocur, amator psot, nic nie robi, prawie zawsze śpi. Mruży, ślepia i ziewa wciąż, skręca ogon jak czarny wąż, siwe wąsy ma i siwe brwi. Zajada kocie, łakocie swe, do łóżka w nocy zakrada się. Pazury z góry na dół, co rano ostrzy o stół. Pazury z góry, na dół. Kiedy prosi, by dać mu jeść, słodko miałczy i łasi się. Taką już naturę kocią ma. Choć nie merda jak byle wsiak, wierz mi, że kocha cię i tak. Bo kiedy wracasz, kręci się przy drzwiach. Zajada kocie, łakocie swe, do łóżka w nocy zakrada się. Pazury z góry na dół, co rano ostrzy o stół. Pazury z góry, na dół. Do łóżka w nocy zakrada się. Pazury z góry na dół, co rano ostrzy o stół. Pazury z góry, z góry na dół.
Piosence o kocie, baśń braci Grimm, w której jednym z bohaterów jest także kot. Czyta Wiktor Korzeniowski.
Jakob i Wilhelm Grimm. Biedny młynarczyk i kotek. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Był raz młynarz, który nie miał ani żony, ani dzieci, ale za to trzech uczniów. Gdy ci ostatni przebyli u niego po kilka lat, rzekł do nich: jestem stary i pójdę sobie za piec. Wy idźcie w świat. A który z was przyprowadzi do domu najlepszego konia, temu oddam młyn, a on za to będzie mnie żywił do samej śmierci. Trzeci z tych uczniów był najmłodszy, a dwaj starsi mieli go za głupca i twierdzili, że się do młyna nie nadaje. On też go nie chciał później. Wyszli tedy wszyscy trzej razem, a gdy się znaleźli już za wsią, dwaj starsi mówią do głupiego Bartka: ty możesz tu zostać, bo póki życia żadnej szkapy nie zdobędziesz. Jednakże Bartek poszedł z nimi, a gdy noc zapadła, wleźli do jakiejś groty i ułożyli się do snu. Dwaj starsi wyczekiwali, dopóki Bartek nie zaśnie, po czym wstali i wyszli, zostawiając go samego, pewni, że dobrze robią. A jednak źle im się przytrafiło. Gdy słońce zaszło i Bartek się obudził, rozejrzał się wkoło i zawołał: Boże, gdzie jestem? Po czym wstał na czworakach, wyszedł z groty do lasu i myśli sobie: jestem teraz zupełnie sam, opuszczony. I jakże mogę dojść do posiadania szkapy? I gdy idzie dalej zamyślony, spotyka małego pstrego kotka, który odezwał się doń łaskawie.
A dokąd to idziesz, Bartku?
Ach, czy nie możesz mi pomóc?
Wiem, czego pragniesz, odparł kotek. Chcesz mieć ładnego konia.
Pójdź ze mną, a jeżeli przez 7 lat będziesz mi służył wiernie, to dam ci konia tak pięknego, jakiegoś jeszcze w życiu nie widział.
A to jakiś osobliwy kot, pomyślał Bartek. Co mi szkodzi spróbować, czy on prawdę mówi?
Kotek zaprowadził Bartka do swego pałacyku, gdzie mu posługiwały same koty, skacząc po schodach tam i z powrotem. Koty te spełniały swą czynność bardzo zręcznie i wesoło. Wieczorem, gdy siadano do stołu, dwóch z nich musiało przygrywać. Jeden grał na basie, a drugi na trąbce. A dmuchał tak, że o mało mu faworyty nie poodpadały. Po zjedzeniu posiłku stół uprzątnięto, a kot rzecze.
No, Bartku, pójdź tańczyć ze mną.
A daj mi spokój, odrzekł Bartek. Ja z takim kocurem nie tańczę. Tego mi jeszcze nigdy nie robił.
No, to zaprowadźcie go do łóżka, rzekł kot do służby.
I oto jeden oświecił mu sypialnię, drugi kot ściągnął mu buty, inny skarpetki i w końcu jeden zgasił światło. Na drugi dzień z rana zjawili się znowu i pomagali mu przy wstawaniu z łóżka. Jeden wciągnął mu skarpetki, drugi wiązał trzewiki, inny przyniósł buty. Jeszcze inny umył go, a inny obtarł mu twarz ogonkiem. To dosyć przyjemnie, rzekł Bartek. Ale i on musiał służyć kotom i rąbać im drzewo codziennie. Dano mu do tego srebrną siekierę, a także srebrną piłę, a za to pień był miedziany. No i rąbał drzewo na drobniutkie kawałki. Siedział sobie w domu, miał dobre jedzenie i picie, nie widział jednak nikogo, jak tylko kota i jego służbę. Pewnego razu kotek rzecze doń.
Idź no na łąkę, skoś mi ją i susz trawę.
Co rzekłszy, dał mu srebrną kosę i złotą osełkę, ale kazał mu je odnieść z powrotem. Poszedł Bartek i robi to, co mu polecono. Po skończeniu roboty odniósł kosę, osełkę i siano i pyta, czy kot nie dałby mu już jego wynagrodzenia.
Nie, odparł kotek. Musisz mi jeszcze zrobić coś niecoś. Masz oto budulec srebrny, siekierkę ciesielską, okierkę i w ogóle co potrzeba, wszystko ze srebra. Musisz mi z tego wybudować mały domek.
Bartek postawił żądany domek i oświadczył, że wszystko już zrobił, a dotąd jeszcze nie ma konia. 7 lat zleciało mu prędzej, jak niecałe pół roku. Kotek zapytał, czy chciałby zobaczyć konia.
Chciałbym, odrzekł Bartek.
Na to kotek otworzył domek. A gdy drzwi się rozwarły, Bartek patrzy, a tam stoi 12 koni. Ach, co to były za pyszne ogiery. Jeden w drugiego. Aż mu się serce rozradowało. Kotek dał mu jeść i pić i rzecze. Wracaj do domu. Konia ci nie dam wziąć z sobą. Ale za 3 dni sam się zjawię i przyprowadzę ci go. Bartek zebrał się w drogę, a kotek wskazał kierunek, którym ma iść do młyna. Ale kotek nie dał mu nowego ubrania. Bartek musiał wracać w starej, podartej kurtce, jaką miał przed 7 laty na sobie i z której oczywiście wyrósł. Za powrotem do domu zastał 2 starszych uczniów u młynarza. Każdy z nich przyprowadził wprawdzie ze sobą konia, ale jeden był ślepy, a drugi kulawy. Pytają go tedy.
Bartku, gdzież twój koń?
Przyprowadzą mi go za 3 dni.
No, Bartku, jak tobie tu przyprowadzą konia, to będzie coś wspaniałego. Wszedł Bartek do izby, ale stary mówi, ażeby się nie zbliżał do stołu, bo był tak obdarty, w takich łachmanach, że wstyd by mu było, gdyby ktoś wszedł niespodzianie. Wyniesiono mu trochę posiłku na dwór, a wieczorem, idąc na spoczynek, żaden z 2 starszych nie chciał go wpuścić do łóżka, więc musiał się umieścić przy gęsiach w obórce, gdzie się rzucił na garść twardej słomy. Nazajutrz, gdy wstał z rana, już 3 dni minęły i oto nadjeżdża kareta w 6 koni. Ale jakich świetnych koni, aż lubo patrzeć było. A przy tym służący z 7. koniem, który był przeznaczony dla biednego Bartka. Z karety wysiadła wspaniała córka królewska i udała się do młynarza. A tą córką królewską był mały pstry kotek, któremu Bartek wysługiwał się przez 7 lat. Królewna spytała młynarza, gdzie jest najmłodszy z jego uczniów.
Na to odrzekł młynarz. Nie możemy go trzymać we młynie, bo jest tak obdarty, że musiał nocować w obórce przy gęsiach.
Królewna rozkazała, ażeby go zaraz przyprowadzono. Przyprowadzono go tedy, a biedak musiał się bardzo kurczyć, ażeby się osłonić jako tako.
Służący podał mu nową odzież, a tak piękną i wspaniałą, że gdy się umył i ubrał, żaden królewicz nie mógł ładniej wyglądać. Teraz królewna chciała się przyjrzeć koniom, które przyprowadziło dwóch starszych młynarczyków. A jak wiadomo, jeden z tych koni był ślepy, a drugi kulawy. Obejrzawszy je, kazała służącemu przyprowadzić siódmego konia. Gdy go młynarz ujrzał, oświadczył, że nigdy jeszcze tak piękny rumak nie stawał przed jego domem. A jest to właśnie koń dla trzeciego ucznia pańskiego, rzekła królewna. No, to on w takim razie młyn obejmie, zawołał młynarz. Ale królewna odparła, że może sobie i konia, i młyn zatrzymać. Wzięła biednego Bartka z sobą, posadziła go do karety i odjechała z nim razem. Udali się naprzód do małego domku, postawionego przezeń za pomocą srebrnych narzędzi. Patrzy Bartek, aż tu stoi wielki pałac, a wszystko w nim ze złota i srebra. Wkrótce potem królewna wyszła za niego za mąż i uczyniła go bogatym. Tak bogatym, że mu starczyło na całe życie. Z tego wynika, że nie zawsze da się powiedzieć, iż głupi nie może się zdobyć na nic mądrego. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Na zakończenie audycji piosenka o lwie, czyli o drapieżniku z rodziny kotów.
Jestem lew, groźny lew, spotkać mnie znaczy pech. Wszystkich zjem aż do dna, lepiej, lepiej nie spotkać lwa. La 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 la. Spotkać tam, a nie tu, kiedyś gdzieś, nigdy już. Bardzo chcę żonę mieć i ją też potem zjeść. La 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 la. Jestem lew, groźny lew, mogę też siebie zjeść. Jestem lew, czyli gniew,
Olwie śpiewała Ewa Konstancja Buchak, zaś Anna Panas i piosenka Za dużo mówisz to już powrót do słuchaczy jak najbardziej dorosłych.
Mówisz, że wiesz dobrze, co chcę. Mówisz, jak dobrze znów widzieć cię. Proszę mnie mów, oszczędzaj słów. Za dużo mówisz, patrzysz mi w twarz, zamiary masz, ustami jednak komedię grasz. Nadmiar słów szkodzi, wiem, o co chodzi, za dużo mówisz. Potoki słów zużytych przypominają mi efekty starej płyty. Ja wolę zaś hi fi fi fi. Przytulić mnie zbyt na śmiały gest, lepiej zagadać do pierwszych łez. I jak ci teraz duszo spikera, za dużo mówisz. Nie wiem, czy wiesz, że cisza też potrafi mówić, więc cicho leż. Bo jak na moje ciche nastroje, za dużo mówisz. Potoki słów zużytych przypominają mi efekty starej płyty. Ja wolę zaś hi fi 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 fi. Ty, lecz tylko gdy zaczynasz mówić, patrzę na drzwi. Ja wolę ciszę, wolę mniej słyszeć, za dużo mówisz. Wrzeszczysz ten bank, to toczy znam, z miną jak gdybyś popijał tram. Zgaś gniewu racę, to cichy facet, ty dużo mówisz. Potoki słów zużytych przypominają mi efekty starej płyty. Ja wolę zaś hi fi fi fi. Wrzeszczysz ten pan, kto to cię znam, z miną jak gdybyś popijał tran. Zgaś gniewu racę, to cichy facet, ty dużo mówisz, 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 zgaś gniewu racę.
Z wydanego w 1937 roku w Katowicach przez Śląskie Zakłady Graficzne Polonia tomu pod tytułem Wiersze, fraszki, anegdoty i humoreski z przeszłości przeczytam opowieść, w której mówienie i dotrzymywanie słowa także odgrywa pewną rolę. Nazwiska autora tam nie podano. Ponad siły, czyli zdarzenie z życia mężów posłusznych. Siedmiu biesiadników zabawiało się do późna w nocy. Hej, co też powiedzą nasze żony, gdy tak późno wrócimy do domu? Odzywa się wreszcie jeden z nich. A niech sobie mówią, co chcą, rzekł na to drugi. Wiecie co? Mówi trzeci. Zrobię wam pewną propozycję. Oto ten z nas, który nie wykona zaraz tego, co mu żona każe, gdy powróci do domu, zapłaci cały nasz dzisiejszy rachunek. Jutro o 9 rano zejdziemy się tu znów wszyscy i wtedy każdy z nas wyzna pod słowem najświętszego honoru i sumienia, co uczynił według rozkazu swej żony. Wszyscy jednogłośnie przystali na to i rozeszli się do domów. Następnego poranka zeszli się wszyscy o umówionej godzinie. Przede wszystkim sześciu zebranych towarzyszy okrążyło ze zdumieniem siódmego, leżącego w przewróconej pustej beczce przy drzwiach winiarni. A ty co tu robisz? Zapytali. Wypełniam to, co mi żona wczoraj rozkazała, bo jak tylko wszedłem do domu, zawołała: wróć lepiej i przenocuj w beczce, ty pijaku. Więc usłuchałem jej stosownie do warunków naszego zakładu. A ja, rzekł drugi, kiedy wszedłem do pokoju, potknąłem się o stołek. Wtedy moja żona zawołała: tak, rozbudź jeszcze dzieci i pokaż tym biednym robakom, jakiego mają ojca, opoja. Tak też zrobiłem, obudziłem dzieci i różne figle z nimi wyprawiałem, z czego miały wielką uciechę. Ja także, odezwał się trzeci z kolei. Wchodząc, trąciłem stół, na którym stała lampa, talerze i inne naczynia, które gdy zabrzęczały, to moja żona krzyknęła: zrzuć lepiej wszystko ze stołu i potłucz, ty hałaburdo jakiś. I ja, niewiele myśląc, przewróciłem stół. Wszystko poszło w drobne kawałki. Ja znowu, zaczął opowiadać czwarty z towarzyszy, wchodząc do domu, nuciłem sobie, jak to mam często w zwyczaju, urywek z jakiejś piosenki. Co usłyszawszy, żona zawołała: bardzo pięknie, wyśpiewuj tak na cały głos swoim ślicznym basem wszystkie knajpiarskie piosenki. Z największą przyjemnością odpowiedziałem i wyśpiewałem, co tylko umiałem, z 15 piosenek z naszego repertuaru. O, to było wspaniałe, roześmiał się piąty z towarzyszy. Ale ja też zrobiłem rzecz nie gorszą. Trąciłem, wchodząc, o odzieżkę z rozczynionym ciastem, którą chyba umyślnie na drodze mi postawiono, a żona zaraz woła: wleź lepiej z nogami w to ciasto. Co też i zrobiłem. Wskoczyłem nogami, aż się wszystko rozleciało. I odzieżka, i ciasto z niej. Mnie, rzekł szósty, powiedziała żona, teraz mi już na głowę wleziesz. ale że stała na środku pokoju, mówiąc to, przyniosłem drabinkę. Oparłszy ją o plecy mej połowicy, zacząłem wchodzić. Cóż, kiedy się ruszyła, ja upadłem razem z drabiną. Potłukłem się. Wszystko to pięknie, odezwał się nareszcie siódmy i ostatni. Wszyscyście wypełnili rozkazy żon waszych. Otóż widzę, że ja będę musiał zapłacić za wszystkich, bo ja jeden tylko nie mogłem wykonać tego, co mi żona kazała. To musiało być coś dobrego, rzekli towarzysze chórem. O, jestem pewny, że na moim miejscu każdy z was by się tak samo cofnął. Otóż gdy wszedłem, żona mówi, pewnie ci się, biedaku, jeszcze pić chce. Idź do kuchni, kochaneczku, wypij ze dwa kubły wody, to ugasisz pragnienie. Otóż osądźcie sami, mogłem to zrobić? Chciałem nawet spróbować, nalałem już wiadro, ale na widok wody taki mnie wstręt opanował, że powiedziałem sobie, nie, raczej Bóg wie, ile zapłacę, a wody nie wypiję.
Gdy śnieg łez otula bez, a mróz wyciska strumienie łez, kapią na duszę do rzęs tusze, a latem lżej. Kiedy przez pląs zmrożony wąs próbuje przegnać z mej twarzy dąs, w sercu wór lodu sięga spodu, latem lżej. Kiedy wąkiem kną łąki zboże, kosi rzuć długie, jak tory dnie. Groch otwiera grube strąki, można ostro czuć latem, kochaj mnie. Ruszyły i świat cały czeka na suche dni, a tu nadchodzi czas powodzi, latem lżej. Na próżno chcesz w kwietniowy zmierzch wyruszyć w plener, powąchać pesz, trawy nie stanie na kochanie, latem lżej. Kiedy bąkiem pchną na łąki zboże, kosi rzuć długie, jak tory dnie. Groch otwiera grube strąki, można ostro czuć latem, kochaj mnie. Grzybowy las nęci mnie bardziej od twoich tras, więc proszę znikaj z października, latem lżej. Tulisz mnie w deszcz, trzymasz jak kleszcz i każdy gram całować chcesz. Tracę ochotę w taką słotę, latem lżej. Kiedy bąkiem kną łąki zboże, kosi rzuć długie, jak tory dnie. Groch otwiera grube strąki, można ostro czuć latem, kochaj mnie. Tulisz mnie w deszcz, trzymasz jak leszcz i każdy gram mój całować chcesz. Tracę ochotę w taką słotę, dlatego latem.
Była to jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Anny Panas, połowy popularnego duetu występującego w latach 1964-73 jako siostry Panas. W istocie tworzyły go siostry, Anna i Ewa. Ponieważ niedawno ukazała się płyta nagrana przez starszą, Annę, zajrzałam do Wikipedii i stąd wiem, że po rozwiązaniu duetu od czasu do czasu występowała tylko Anna, natomiast Ewa wyjechała z Polski i mieszka w Szwecji. Całą część trzecią naszego programu zajmie dziś Zdziecinniały Starowina. Taki jest tytuł sztuki Ludwika Stasiaka, którą zaprezentuje londoński teatr Scena 419. Teraz w dużym skrócie przedstawię autora, bo jeśli ktokolwiek ze współczesnych słyszał o Ludwiku Stasiaku, to zapewne kojarzy go dużo bardziej z malarstwem niż z literaturą. Urodził się w 1858 roku w Bochni, malarstwo studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, potem od 1886 roku doskonalił swój warsztat za granicą. Był jednym z gości na ślubie Włodzimierza Tetmajera, który był jego przyjacielem. Przyjaźnił się też m.in. z Jackiem Malczewskim, Włodzimierzem Tetmajerem, Janem Kasprowiczem i Władysławem Skoczylasem. Po roku 1900 zaczął pisać o sztuce w ogóle, o Wicie Stwoszu i o sztuce Krakowa. Zaczął też pisać powieści, historyczne powieści, nowele i humoreski. Zdziecinniały Starowina to jedyna jego sztuka, jaką znalazłam w zbiorach cyfrowych Biblioteki Narodowej. Tytułowego bohatera osoby z otoczenia traktują tam z szacunkiem i jednocześnie z pewną dozą pobłażania. Do czasu. Ostatecznie konstatują, że w istocie to wzór do naśladowania.
Nie szkoda róż, gdy płonie las, bo zwiędły już i w nas. Gorycz tych dni minie, zaufaj mi. Nie szkoda róż, odległy ptak, wyrośnie tu młody las. Kilka ciepłych słów ogrzeje świat. Chociaż spróbuj, przebacz mi. W oknie staj, kolorową tęczą niebo gra. Przebacz mi, nie potrafię zostać sam. W oknie stań, uchyl znowu drzwi. Nie szkoda róż, gdy płonie las, bo zwiędły już i nas. Gorycz tych dni minie, zaufaj mi. Nie szkoda już odległych tak, wyrośnie tu młody las. Kilka ciepłych słów ogrzeje świat.
Zapraszamy do reklamy.